Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Dzisiaj powiemy sobie o zagadnieniu razem czy osobno, a więc o tym, czy w fachu pisarskim możliwa jest kooperacja i na czym też ona mogłaby polegać. Wizja pracowni malarskiej, w której trudzą się uczniowie pod okiem mistrza, nie jest czymś nadzwyczajnym. Muzyka wykonywana zespołowo też jest czymś naturalnym. Przecież podziwiamy wielkie orkiestry, które pod batutą dyrygenta stanowią jedno ciało realizujące wizję kompozytora. A poeci? Poeci są indywidualistami. Tworzą w samotności i najczęściej w pojedynkę wykonują swoje utwory. Jeśli nawet zdarzają się teksty podpisane więcej niż jednym nazwiskiem, to zawsze są one dzieckiem eksperymentu i zabawy poetyckiej. Poeci są indywidualistami, ale niekoniecznie odludkami, to też wielu z nich skupia się w grupy poetyckie czy należy do klubów zrzeszających piszących wiersze. Jak wielu? Profesor Ewa Głębicka z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 90. opublikowała obszerną pracę dokumentującą działalność około 200 grup literackich istniejących w latach 1945-1980. Grup, które skupiały bagatela, około 2000 ludzi piszących wiersze. Dużo to czy mało? Nie mnie oceniać, w każdym bądź razie wydaje się, że grupa literacka jest formą nie tylko dość powszechną, ale i całkiem pożyteczną. Na czym ten pożytek może polegać? Po pierwsze na tym, że poszerzamy grono słuchaczy i krytyków naszych wierszy, bo otrzymywanie wiarygodnych opinii o swoich utworach od rodziny i przyjaciół nieraz po prostu graniczy z cudem, a przynajmniej niekoniecznie może nam uświadomić etap, na jakim się znajdujemy. Ale nie tylko o to chodzi. W grupie uczymy się rozmawiać nie tylko o swoich wierszach i wierszach piszących kolegów, ale i o literaturze w ogóle, o przeczytanych książkach i o tych, które warto przeczytać, o wydarzeniach literackich, nagrodach, które najczęściej przyznawane są niesłusznie, bo prawdziwa poezja jest gdzie indziej, zwłaszcza w naszych notesach i brulionach. Ale nie tylko to. Uczymy się przyjmować krytyczne opinie o naszych wierszach i o ile są sensowne, a ten, kto zwraca nam uwagę na błędy w tekstach, godny jest zaufania i cieszy się autorytetem, sprawiają, że w ekspresowym tempie doskonalimy się w poetyckiej profesji. Pewnie nie wszystkie pożytki płynące z bycia w grupie poetyckiej wymieniłem, a samą grupę z pewnością troszeczkę wyidealizowałem. Dlatego powiem jeszcze, że z grupami literackimi jest tak, jak ze wszystkimi grupami rówieśniczymi. To znaczy nie wszyscy potrafimy odnaleźć się właśnie w tej, a nie innej grupie. Bo kolega na przykład, który jest marudą w stopniu wybitnym, nie wiedzieć czemu rości sobie prawo do wygłaszania ciągłych przemówień. Bo inny kolega, który sam nie potrafi sklecić poprawnego wiersza, kategorycznie poucza nas w sprawach literackich. Bo koleżanka, dla której warto byłoby spotykać się w grupie młodych pisarzy i naturalnie pisarek, wyraźnie czuje miętę do naszego kolegi, który na dodatek jest złym poetą, wierszokletą. A od czego nasza inwencja i energia? Inwencja może nam pomóc zaproponować taką formę działania grupy, która ograniczy jej mankamenty. A jeśli to się nie sprawdzi, posłużmy się energią i wolą działania, by założyć własną grupę i zorganizować ją na zasadach, jakie nam będą odpowiadały. To tyle na początek w kwestii razem czy osobno. Do tematu niebawem powrócimy.
W metaforze.
Czesław Miłosz, miejcie zrozumienie. Miejcie zrozumienie dla ludzi słabej wiary. Ja też jednego dnia wierzę, drugiego nie wierzę. Ale jest mi dobrze, w modlącym się tłumie, ponieważ oni wierzą, pomagają mi wierzyć w ich własne istnienie, istot niepojętych. Pamiętam, że zostali stworzeni niewiele niższymi od niebieskich mocy. Pod swoją brzydotą, piętnem ich praktyczności, są czyści. W ich gardłach, kiedy śpiewają, pulsuje tętno zachwytu. A najbardziej przed posążkiem Matki Boskiej, tak uformowane, jak ukazała się dziecku w Lourdes. Naturalnie jestem sceptyczny, ale razem śpiewam, pokonując w ten sposób przeciwieństwo pomiędzy prywatną religią i religią obrzędu. Słyszą Państwo ten dyskursywny, intelektualny ton typowy dla formy traktatu. W istocie jest to 22 część traktatu teologicznego Czesława Miłosza, jeden z jego ostatnich dużych utworów. Wiersz Miłosza jest w istocie rozważaniem nad rolą rytuału w naszym życiu. Współczesnemu człowiekowi, takie odnoszę wrażenie, rytuały przestały być potrzebne. Zachodnia cywilizacja ze swoją kulturą masową i kultem młodości przypomina pryszczatego nastolatka. Zatrzymała się na etapie kolekcjonowania wrażeń, podejrzliwości i buntu. Pamiętam, że będąc dzieckiem, zastanawiałem się podczas niedzielnej mszy, jakiej ilości wody święconej potrzeba, aby oczyścić mnie z grzechów. Czy rytuał święcenia jest skuteczny także wówczas, gdy znajduje się poza zasięgiem księżowskiego kropidła? Z perspektywy lat tamte dylematy dotyczące materialnego, zmysłowego wymiaru rytuału nie tylko nie wydają mi się naiwne, ale urastają do rangi egzystencjalnego wyzwania. Bo czym jest rytuał? Rytuał zakłada zmianę, przejście z jednego stanu w drugi, z wtedy do teraz. Ma więc charakter ewolucyjny, wymaga czasu. A współczesny człowiek nie potrzebuje rytuałów, ponieważ zamieszkuje w teraźniejszości. A zamiast ewoluować, mnoży się, zwielokrotnia wewnętrznie, rozpada na tożsamości funkcjonalne, dostosowane do konkretnych okoliczności i zadań. Rytuał postrzegany jest w społeczeństwach późnej nowoczesności jako przeciwieństwo doświadczenia, synonim wstecznictwa, zabobonu, patosu oraz nudy. Wszak z perspektywy nastolatka rodzinny obiad, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, liturgia czy przedstawienie operowe to wydarzenia groteskowe, pozbawione wagi i trudne do zniesienia. Teatr marionetek. Nuda. Tymczasem etymologia rytuału wskazuje na coś zupełnie innego. Słowo to pochodzi od łacińskiego ritualis, które z kolei wykazuje duże powinowactwo znaczeniowe z ritus, a więc obrządkiem, ale także obyczajem. Ten ostatni jest już dość bliski doświadczeniu. Jeszcze wyraźniej widać związek rytuału i działania w sanskrycie. Słowo kriya pochodzi od cząstki kri, która znaczy tyle co czynić, reagować. Co się takiego stało, że związek ten rozpadł się w umysłowości człowieka zachodu? No, do najważniejszych przyczyn zaliczyłbym rzecz jasna kryzys metafizyki, utratę poczucia niezwykłości i tajemniczości istnienia oraz paradoksalnie uwiąd racjonalności. Uwiąd racjonalności, szacunku do umysłu, która to racjonalność po Nietzsche i Derridzie zapętliła się w poznawczym sceptycyzmie. Dekonstrukcjonizm to filozofia okresu dojrzewania, które każdy chłopiec i każda dziewczynka, pamiętajmy, że chłopiec nie jest prostym przeciwieństwem dziewczynki, musi przejść. Z ponowoczesnego sceptycyzmu może się jednak narodzić racjonalna metafizyka. Wiara w sens mówienia, która jest poznawaniem w tym sensie, że adoruje świętą przestrzeń milczenia. Już latynizacja greckiej kultury mogła dać początek rozmijaniu się rytuału z doświadczeniem. Greckie słowo logos oznaczało zarówno rozum, jak i słowo. Podczas gdy łacińskie ratio rozbija ten jednie. Jeśli mówienie jest swego rodzaju rytuałem na pamiątkę myśli, to istnieje szansa, aby pamiątka ta na nowo stała się działaniem. To bardziej zadanie etyczne i intelektualne, więc racjonalne dla każdego, niż wytyczna wobec filozofii, która oczywiście ma prawo mówić wieloma językami. Jest taki film Ingmara Bergmana, wielki film zatytułowany Goście Wieczerzy Pańskiej, który o roli rytuału w wierze mówi więcej niż opasłe dzieła teologów. Między dwoma nabożeństwami, porannym i wieczornym, które są taką ramą kompozycyjną dramatu, pastor Thomas uświadamia sobie, że w jego życiu nie ma Boga. Dzieje się to bezpośrednio po przeczytaniu listu od jego byłej kochanki Marty, która, nie mogąc dłużej znieść jego chłodu, pisze: nigdy nie wierzyłam w twoją wiarę. Wydaje mi się ona niejasna i neurotyczna, jakoś okrutnie przeładowana emocjami, prymitywna. Zwłaszcza jednej rzeczy nie potrafiłam zgłębić: twojej szczególnej obojętności na Jezusa Chrystusa. Pastor przechodzi coś, co można by nazwać momentem nihilistycznym. Nie decyduje się jednak na powrót do Marty. Co więcej, wieczorem wkłada sutannę i z kamienną twarzą odprawia kolejne nabożeństwo. Doświadcza pustki po Bogu, a mimo to pozostaje wierny rytuałowi. Dopiero teraz jego wiara, niewiara jest szczera, bo absurdalna, bo wbrew sobie. Rytuał jest wszystkim, na co Thomas potrafi się zdobyć. Jest jego osobistą drogą krzyżową, dźwiganiem niewiary. Nastolatka nie stać na to, by przepracować rytuał. Nastolatek ma za mało cierpliwości i za mało pokory. Rytuał nieprzepracowany oddziela się od swoich źródeł. Tak na przestrzeni wieków od religii oddzieliła się sztuka, by w XX i XXI wieku przeobrazić się w design i rozrywkę. Rytuał w zachodnim świecie rozbił się na dwie galaktyki: duchową, która od oświecenia podlega implozji, oraz materialną, która ewoluuje w kierunku czystej formy i show. A jak wiemy, wartość katarzis, jaki oferuje nam show, wynosi tyle, ile zapłaciliśmy za bilet. Czy można pójść do opery w t-shircie, na pogrzeb w dresie, modlić się, o ile w ogóle ma się taką potrzebę, poza wspólnotą i poza rytuałem? Można. Tak jak można być świetnym kucharzem bez kuchni. A więc do czasu. Naturalnie jestem sceptyczny, ale razem śpiewam, pokonując w ten sposób przeciwieństwo pomiędzy prywatną religią i religią obrzędu, wyznaje Czesław Miłosz, informując nas o swojej wewnętrznej walce, o pracy przeciwko własnemu ego. Rytuał przepracowany staje się działaniem. Działaniem, które przynosi realne skutki, jak obiad z rodziną, liturgia czy kontakt z wielką sztuką. Zrozumieć to znaczy wydorośleć.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Kazimierz Wierzyński, Nie daj mi się modlić na ruinach Paryża. Kazimierz Wierzyński jest niewątpliwie jednym z największych polskich poetów, więc godzi się powiedzieć o nim coś więcej niż tylko to, że pisał wiersze. Urodził się w 1894 roku w Drohobyczu, zmarł w 1969 roku w Londynie. Był również autorem opowiadań, esejów, wspomnień o tym, że był złotym medalistą 9. letnich igrzysk olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku za tom wierszy Laur Olimpijski, wspominałem już przy innej okazji. Tej dyscypliny, a mówię tu o konkursie literackim towarzyszącym igrzyskom, niestety nie ma już w programie olimpiad. Na uniwersytetach w Krakowie i w Wiedniu studiował polonistykę, romanistykę, filozofię, slawistykę i germanistykę. Należał do niepodległościowych drużyn strzeleckich. Po wybuchu I wojny wstąpił do Legionu Wschodniego, dowodzonego przez generała Hallera, a po jego rozwiązaniu wcielony został do armii austriackiej. Po bitwie pod Kraśnikiem w 1915 roku dostał się do niewoli rosyjskiej. Z obozu zbiegł w styczniu 1918 i pod panieńskim nazwiskiem matki, Wąsowicz, ukrywał się w Kijowie, gdzie wstąpił do tajnej polskiej organizacji wojskowej. Jesienią tego samego roku przedostał się do Warszawy, gdzie współtworzył słynną grupę poetycką Skamander. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 był oficerem do spraw propagandy. Po wojnie przebywał krótko w Szwajcarii i we Francji, po czym osiadł na stałe w Warszawie, gdzie mieszkał do 1939 roku. Był redaktorem i współpracownikiem wielu gazet i czasopism. W 1935 roku uhonorowany został Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury, a w styczniu 1938 roku został członkiem Akademii. We wrześniu 1939 ewakuowany wraz z zespołem redakcyjnym Gazety Polskiej do Lwowa, następnie przedostał się do Francji, a stamtąd przez Portugalię i Brazylię do Stanów Zjednoczonych. I znowu czasopisma, gazety, redakcje, współpracował m.in. z londyńskimi wiadomościami redagowanymi przez słynnego Grydza, to jest Mieczysława Grydzewskiego. Publikował w emigracyjnych wydawnictwach londyńskich i paryskim Instytucie Literackim. Współpracował z Radiem Wolna Europa. Do Europy wrócił w 1964 roku. Początkowo mieszkał w Rzymie, a następnie w Londynie, gdzie zmarł 13 lutego 1969 roku w szpitalu Świętego Jerzego. W kwietniu 1978 roku jego prochy sprowadzone zostały do Polski, złożone w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Opublikował ponad 20 tomów wierszy, debiutował zbiorkiem Wiosna i wino w 1919. Ostatnią książkę, zatytułowaną Sen Mara, ukończył tuż przed śmiercią, ukazała się w Paryżu w 1969 roku. Czytany dzisiaj wiersz Nie daj mi się modlić na ruinach Paryża pochodzi z tomu Siedem Podków, wydanego w 1954 roku w Nowym Jorku. Wiersz opatrzony jest mottem Boże przepływających obłoków i rosnących miast, nie daj mi się modlić na ruinach Paryża. Motto to pochodzi z utworu Modlitwa na odjezdnym Nestora polskiej literatury emigracyjnej, krytyka literackiego i teatralnego, eseisty Tymona Terleckiego. Terlecki był zaprzysięgłym frankofilem. W szkicu Kuszenie w Paryżu napisał: Ojczyzna to jest miejsce na ziemi i miejsce w duchu, które się pomnaża, z którego zdobywa się świat. To nieprawda, że Europa jest złudzeniem. To prawda, że jest kształtem trudnej wierności, gorzkim, ale jedynym sensem naszego życia. Tyle Terlecki. Kazimierz Wierzyński w swoim wierszu nazywa Paryż ostatnią grecką urną nad Europą. Widzi więc to miasto i miejsce jako ostoję ducha klasycznego i centrum kultury śródziemnomorskiej. Wiersz, który za chwilę usłyszycie Państwo w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, jest modlitwą poetycką, modlitwą błagalną o ocalenie Paryża przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, którego poeta upatrywał w hordach skośnookich koczowników z azjatyckich stepów. Zagrożenie upatrywał w innowiercach i barbarzyńcach. Dziś, ponad 60 lat po jego wizji, w sercu Francji, nazywanej niegdyś najstarszą córą kościoła, wprawdzie innowiercy budują meczety i zaprowadzają swoje prawa, ale to Europejczycy bezczeszczą świątynie, zamykają kościoły i usuwają krzyże z przestrzeni publicznej. Co nam mówią biedne duchy Kazimierza Wierzyńskiego, Tymona Terleckiego i innych wielkich Polaków i Europejczyków, widząc chrześcijan modlących się wokół płonącej katedry Notre Dame jak na gruzach cywilizacji europejskiej? Że rozbita została ostatnia grecka urna nad naszą Europą? Czyta Jarosław Tyrański.
Kazimierz Wierzyński. Nie daj mi się modlić na ruinach Paryża. Nie daj, by przyszli na kucych, włochatych koniach skośnoocy scytowie, ślepi innowiercy i na placach paryskich rozłożyli ogniska i wypalali nam serce. Nie daj, by juchtem ich butów, cuchnących z daleka na wietrze, napełniły się domy nasze i kopuła w katedrze, i studenckie poddasze, i wolne powietrze. Nie daj, by śnieg swój i zimę przeniósł tu jeździec miedziany i strzelał z katiuszy do chimer, w których jak w sowach o długich, uszatych głowach żyje nasz lęk i nasz bunt i myśl zaświatowa. Cokolwiek jest naszą winą i wywodzi się z naszej słabości, nie daj, by step tu padł płaską równiną i wiatr pustynny zagwizdał na kości, a ciemny przybysz młodzieńczy złoczyńca twardą, obkutą gwoździami stopą zadeptał ostatnie światło chmurne, ostatnią grecką urnę nad naszą Europą.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.